Idealna umowa usługowa. 2 grudnia 2008:00. Usługi IT mają specyficzny charakter, a ich poprawne wykonanie jest kluczowe dla zamawiających. Ewentualne zaniedbania mogą mieć rujnujący wpływ na biznes. Odpowiadamy, jak zminimalizować ryzyko. Usługi IT mają specyficzny charakter, a ich poprawne wykonanie jest kluczowe dla zamawiających. Ewentualne zaniedbania mogą mieć rujnujący wpływ na biznes. Odpowiadamy, jak zminimalizować ryzyko. Duża część tych umów to rozbudowane, wielowątkowe kontrakty z KPI Performance Indicators i SLA Service Level Agreement, klauzulami prawnoautorskimi, wielostopniowymi mechanizmami kar i odpowiedzialności, planami zabezpieczeń i całą metodologią rozwiązania umowy. Naprzeciw takim wymaganiom staje stary kodeks cywilny, który świadczenie usług reguluje jednym przepisem i to odesłaniem. Co gorsza, w odróżnieniu od innych branż mamy mało doktryny i jeszcze mniej wyroków. Postępowanie w takich warunkach przypomina opowieść o saperze. Poniżej moja osobista próba odpowiedzi, jak zminimalizować ryzyko wybuchu. S. 130885-1. Podejście do umowy. Nie zgadzajmy się na tezę, że umowa jest pisana wyłącznie na złote czasy. Umowa ma opisać projekt, umożliwić jego przedyskutowanie na etapie negocjacji, wprowadzić mechanizmy, które pozwolą wcześniej zidentyfikować problem i rozsądnie go rozwiązać. Klauzule czysto prawne, odpowiedzialność, zabezpieczenia to wymogi formalne, które muszą być, ale dobrego kontraktu nie stworzą, co najwyżej ułatwią roszczenia, jak wszystko i tak poszło źle. Nie ma lepszej drogi do wyjaśnienia wątpliwości i zbudowania reguł gry niż dobre negocjacje i czytelna umowa. S. 130886-2. Zabezpieczmy czas i finanse na opracowanie zapytania ofertowego i negocjacje. Podejrzewam, że ponad 90% kontraktów w IT jest pisane pod presją czasu. Rezultaty są lepsze lub gorsze, ale rzadko, kiedy wystarczające. O czym przekonujemy się w trakcie projektu, płacąc opóźnieniami i dodatkowymi zleceniami, niejednokrotnie tracąc znacznie więcej niż wyniosłyby dodatkowe dni uzgodnień. Najlepsza inwestycja to dobry zespół negocjacyjny i rozsądny czas na opracowanie umowy, przy czym rozbudowany serwis czy outsourcing to raczej miesiące pracy niż tygodnie. I jeszcze jedna uwaga, umowa to koniec procesu. Początek to zapytanie ofertowe. Włączenie prawników do samych negocjacji nie jest dobrym wyjściem. Nie można już wprowadzić wiele nowego, a ten, kto przygotowuje kontrakt, ma istotną przewagę. Mamy narzuconą formę współpracy. Bardzo ogranicza to ruchy negocjacyjne, ale przede wszystkim nie pozwala wprowadzić takich wymagań, które dla zamawiającego są najbardziej pożądane. S. 130887-3. Miejmy precyzyjne cele biznesowe i przeprowadzony pod nie audyt. Napisanie dobrej umowy wymaga wizji biznesowej i dostosowanego do niej mechanizmu prawnego. W świecie IT możemy wybrać wiele wariantów prawnych, klasyczny dylemat przy wdrożeniu. Umowa zlecenia VS, umowa o dzieło, ale to precyzyjnie nakreślone, co chcemy. Pozwoli nam wybrać wariant najkorzystniejszy. Banał, ale jaki jest w praktyce? Wszyscy wiemy, wyznaczenie celów wymaga solidnego audytu, procesu, którego często brak i brak ten bywa nadzwyczaj kosztowny. W kontraktach usługowych pojawia się wiele zagadnień prawnych, które mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić dany projekt warunek sine qua non. Czasem są to wymagania branżowe, jak outsourcing bankowy, czasem podatkowe, jak problem VAT i instytucji bankowych. Czasem rachunkowe, jak walka OPEX-u z CAPEX-em, a najczęściej prawo autorskie i do oprogramowania. Wiele czynności intuicyjnie uważanych za dobre, na przykład najmu async notebooków z oprogramowaniem, nie jest takim samo z siebie. Jeżeli ograniczenia prawne nie są barierą do zawarcia kontraktu, trzeba zastanowić się, jakie instrumenty prawne należy użyć, aby zabezpieczyć nasze cele. Optymalizacja rozwiązań. Wystarczy nam licencja, czy bierzemy prawa autorskie, co z dystrybucją w ramach grupy kapitałowej, co z możliwością outsourcingu, co z danymi osobowymi, co z bazami danych. Jak traktować open source? Sens audytu wychodzi najlepiej na przykładzie skomplikowanych kontraktów outsourcingowych. Konsekwencje przejęcia pracowników wbrew pozorom nie zawsze oczywiste. Gigantyczne problemy z transferem i udostępnianiem oprogramowania. Nie znam kontraktu, który nie wymagałby czynności przygotowawczych, jak porozumienia z producentami, niespodzianki z różnych stron. Taki audyt to czasem 2 razy więcej czasu niż same negocjacje, ale negocjowanie w warunkach nie więcej jest postępowanie bardzo, bardzo odważnym. S. 130888-4. Wspomniane narzucenie umowy. Dla prawnika to klucz do sukcesu. Ten, kto ma umowę, ten ma władzę. We wprowadzeniu modelu biznesowego i prawnego, w odpowiednim zapisie klauzul, w przemyceniu tego, co istotne, nie zawsze wprost. Prawo składa się m.in. z tak zwanych przepisów względnie obowiązujących, działają one wtedy, gdy strony nic innego w umowie nie postanowią. Jest dużą sztuką umiejętne ich zastosowanie, czyli modyfikacja tego, co warto zmodyfikować, ale milczenie tam, gdzie się nam to opłaca na przykład. Niewiele można poprawić przy zasadach odstępowania od umowy o dzieło przez zamawiającego. Wykorzystanie tych instrumentów wymaga inicjatywy, prawa pierwszego ruchu. Jak każda reguła negocjacyjna, i ta ma wyjątki, nie ma sensu próba narzucenia warunków umowy licencyjnej standardowym produktom. I tak nikt ich nie zmieni pod nasze żądanie. Tu pozostaje wnikliwa ich analiza uprawnienia użytkowników, czas obowiązywania, transfer, model licencjonowania i ewentualne zastrzeżenia do tekstu proponowanego przez dostawcę. Przy umowach usługowych, wdrożeniu, utrzymaniu, outsourcingu, przejmijmy inicjatywę, załączmy do zapytania ofertowego nasz tekst, a co najmniej istotne warunki umowy. 5. Lista klauzul kluczowych i dbanie o ich precyzyjny zapis. Cały wysiłek analityczny, a przecież prawo to tylko jeden z elementów, może na nic się nie przydać, jeśli nie zapiszemy go w twardych, zrozumiałych i jednoznacznych klauzulach. Duża część zamawiających przecenia dobre scenariusze, nie docenia złych. Zamawiający wierzy wykonawcy, wykonawca wierzy, że będzie dobrze. Skrajnym przypadkiem jest akceptacja oferty i wzorca wykonawcy bez wprowadzania zmian, totalne zaufanie i totalne rozczarowanie, niekoniecznie zresztą z winy wykonawcy. Jak się nie ma okazji omówić specyfiki projektu i zagrożeń, to często dwie strony zupełnie inaczej rozumieją zapisy umowy. Nie wierzmy słownym deklaracjom, naszym uczuciom ani kodeksom, zapiszmy jasno, co chcemy. I pamiętajmy, że nawet jak napiszemy wyśmienity system kar umownych, będzie on funta kłaków wart, jeśli nie będzie wiadomo, w jakiej sytuacji go stosować. Tu kłania się wiele umów SLA, które de facto oznaczają bezkarność wykonawcy i faktyczną niemożliwość wykazania mu niedopełnienia warunków umowy. Precyzja, 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 często przy pomocy standardowych metodyk usługowych czy projektowych. S. 130896. Realne wymagania. Mimo kluczowego znaczenia IT we współczesnym biznesie, z reguły nie negocjujemy kontraktów na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa ani sterowanie pociskami Patriot. Dostępność 99,99% jest miła, ale rzadko kiedy krytycznie potrzebna. Jeżeli zażądamy zbyt wiele, słynna gwarancja na 0 martwych pikseli w monitorach LCD na 5 lat. Wymóg bodajże z 2002 rok. Skończymy z absurdalną ceną, albo, co częściej, z takimi zapisami, które pozwolą wykonawcy rozmydlić przedmiot umowy. Podobnie z karami umownymi. Możemy teoretycznie wymusić 1 000 000 zł za każdy dzień zwłoki, ale wtedy wysiłek wykonawcy idzie w udowodnienie, że zwłoki nie było, przecież to wina zamawiającego, a nie w kontynuację projektu. Z prawnego punktu widzenia lepiej czasami wadliwej procedury nie naprawiać, gdyż naprawa może być przyznaniem się do błędu, a wykonawca z reguły jest znacznie lepszy w procesie dokumentacji i udowadnianiu, kto kiedy nienależycie wykonał swoje obowiązki. S. 130891 7. Realnie, nie znaczy łagodne. Najgorsza umowa to taka, którą opłaca się nie wykonywać, albo wprost na przykład. Bardzo niski poziom kar umownych, bez innych mechanizmów odpowiedzialności, albo pośrednio, czyli wszystko około, chyba że zawali się inny projekt i wykonawca przerzuci tam bezkarnie swoje siły. To wymaga między innymi precyzyjnego SLA, nigdy zadość precyzji. Parametr dostępność nie mówi nic. Obejście też niewiele. W znanym mi przypadku, w ramach obejścia, dostawca kazał wystawiać faktury ręcznie, progresywnych, odczuwalnych kar, nie obniżenia ceny, rozsądnych limitów odpowiedzialności i... S. 130892 8. Możliwość zmiany dostawcy. Często to fikcja, ale warto spróbować tak konstruować umowy, żeby w razie czego była ona rzeczywistą, choć bolesną, alternatywą. Dróg do tego jest wiele. Od reguł wypowiadania umowy, poprzez kontrolę praw do stworzonego oprogramowania, po wyrafinowane metody zarządzania dostawcą wraz z prawem przejęcia kontraktów podwykonawczych. Tak na marginesie. O prawach autorskich jeszcze się pamiętać często nieskutecznie zapisuje, ale co z bazami danych? Know-how, domenami, danymi osobowymi, a czasem i wzorami przemysłowymi czy patentami? To powinno być uregulowane, inaczej powoduje monopolizację pozycji dostawcy. Czysto prawnicza praca o nadzwyczaj doniosłych skutkach. S. 130 893 9. Opis, jak to działa, procesy, zarządzanie zmianą, testy i odbiory. Umowa to nie tylko prawnicze punkty, to dokładnie opisane zasady jej wykonywania. Pamiętajmy, że jak ich nie opiszemy, mamy problem, przepisy nam nie wystarczą. Nie pomogą też ustalone zwyczaje, gdyż ich brak, poza tym takimi punktami, często pomijanymi przez doradców prawnych, można skutecznie rozwodnić i przedmiot umowy, SLA i zasady odpowiedzialności. Nie wierzmy w konieczność scenariuszy testowych jako wyłącznej drogi do weryfikacji prac, nie przeceniajmy roli protokołów odbioru. Jeżeli chcemy trzymać się ITL, dostosujmy umowę do tego standardu, na przykład poprzez definicję. Dbajmy o odpowiednie uprawnienia dla zespołu wdrożeniowego, żeby każda zmiana nie wymagała uchwały zarządu, ale z drugiej strony, żeby kierownik umowy nie mógł jej samodzielnie wypowiedzieć. Bywało tysiące drobnych kwestii, które mogą ułatwić lub utrudnić codzienną współpracę. S. 130 894 10. Skupmy się na procesach i konsekwencjach rozwiązania umowy. Pod koniec negocjacji mało kto ma już siły opisywać takie zjawisko, a są to zagadnienia pierwszorzędne dla zamawiającego. Często okazuje się, że umowy nie da się rozwiązać, a klauzule o prawie do natychmiastowego wypowiedzenia to zupełne science fiction. Dostawca ma nasze dane przy outsourcingu naszego oprogramowania. Nasz biznes jest uzależniony od zewnętrznej usługi. Sama relokacja zasobów sprzętowych może zająć tygodnie, a proces przejmowania oprogramowania także tych dziesiątek drobnych modyfikacji na naszym systemie może wymagać zgody osób trzecich i dodatkowych płatności. Problemy sprawia też procedura wyłaniania nowego dostawcy, zwłaszcza w zamówieniach publicznych. Krótki okres wypowiedzenia to nie zaleta dla zamawiającego, a duże niebezpieczeństwo. I jeszcze jedna uwaga na koniec: nie zostawiajmy prawników samym sobie, a zespołów merytorycznych bez prawników. Można napisać umowę czysto prawniczą bez udziału biznesu, ale za wyjątkiem standardowych kontraktów, będzie to tekst oderwany od rzeczywistości, choć czasem nawet ładnie napisany. Można też pisać umowy bez prawników, ale bez złudzeń minus 5 lat studiów, 3 lata aplikacji i szereg lat praktyki ciągnie za sobą pewną wiedzę. Nie ma szans, aby biznes przewidział wszystkie konsekwencje prawne w 9 na 10 wypadkach, źle konstruuje klauzule autorskie, podobnie z zasadami rozwiązywania umowy. Prędzej czy później rachunek wyniesie więcej niż stawki nawet bardzo szacownych kancelarii. Tak swoją drogą, jak tylko możemy, bierzmy prawników z branży. W IT pierwszoplanowe jest doświadczenie i umawiajmy się na ryczałt. Ci, co przeżyli odpowiednią ilość umów, wiedzą, jak je wyceniać. Marcin Maruta jest wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Kuczek Maruta.